Dzień dobry, dzień dobry. Jarosław Kujisz, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Witamy Państwa w Prawie do Niuansu. Edycja specjalna, super specjalna, proszę Państwa. Jak Państwo wiedzą, my komentujemy zbliżające się wybory we Francji, ponieważ jak napisał jeden z intelektualistów francuskich i napisał, wydaje mi się, nie tak znowuż przesadnie, losy Europy w tej chwili rozstrzygają się oczywiście w Ukrainie, ale także w jakimś sensie rozstrzygają się w wyborach we Francji. My witamy Państwa zatem w tym specjalnym wydaniu Prawa do Niuansu i oczywiście przypominam, że nasz program jest cykliczny. Co tydzień się widzimy, w czwartek, albo słyszymy, jeżeli Państwo nas słuchają, że powstajemy dzięki Państwa wsparciu, dzięki temu, że Państwo nas wspierają przez Patronite, darowizny i darowizny cykliczne, to wszystko, proszę Państwa, nas ratuje. I też, uwaga, ostatnia prosta, 1%, proszę Państwa, czyli transfuzja, która ratuje trzeci sektor w Polsce. Nie są to czcze słowa rzucane na wiatr, proszę Państwa. Jeżeli jeszcze Państwo nie podjęli decyzji, bardzo prosimy rozważyć. Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, chcą Państwo, żebyśmy robili to dalej, prosimy o 1%. Bardzo będziemy wdzięczni i będziemy dalej pracować i robić te rzeczy, które Państwu się podobają, mamy nadzieję. To powiedziawszy, chyba możemy przejść do tematu. Kasia Skrzydłowska-Kalukin jest jednym z filarów tematu tygodnia i dzisiaj przygotowujemy się trochę tak wspólnie, prawda, do tego, żeby porozmawiać o tym właśnie drugim punkcie odniesienia dla decydowania się o losach Europy, no bo proszę Państwa, wojna w Ukrainie niewątpliwie jest ważna dla nas, ale wybory we Francji to jest także pytanie o przyszłość konstrukcji europejskiej, której nagle zdaliśmy sobie sprawę geopolitycznie, że o kurczę, chyba nam na tym zależy, prawda? Przypomniało się nam coś, kiedy widzimy te straszne sceny wojenne.
Chcielibyśmy też porozmawiać o Francuzach, o ludziach, którzy nam wybiorą ład w Europie. Bo to, co się wydarzy we Francji, bardzo wpłynie na to, jaka będzie Europa i jacy będziemy my. Ale wiesz co, chciałabym zacząć od czegoś innego, tak na początek. Bo powiem ci, że jak ja wczoraj oglądałam debatę Marine Le Pen i Macrona, to zrobiło mi się strasznie smutno.
Dlaczego?
Dlatego, że porównałam ich z naszymi polskimi debatami, z naszymi polskimi politykami. Oni przez 2,5 godziny mówili szczegółowo na tematy, na których się znali, byli przygotowani, podejmowali poważne tematy. Nie mówili populistycznie, choć oczywiście jedno z nich jest populistką, ale mówili merytorycznie. To w Polsce się nie zdarza.
A Francuzi mówią, poziom debaty publicznej spada. Naprawdę, to jest coś takiego, co pierwsze komentarze. Gdzież są niegdysiejsze debaty? No, to jest takie narzekanie wśród dziennikarzy, intelektualistów, że to nie ten poziom.
A debaty francuskie to historia sama w sobie, prawda? Debaty prezydenckie.
Oj, to jest pyszne. To jest w ogóle, proszę Państwa, 1974 rok. Startujemy w ogóle z debatami. Jeszcze wtedy wybory prezydenckie odbywały się co 7 lat, więc to była to monarchia, prawda, prezydencka, jak to się mówiło we Francji. I to było takie sprowadzenie urzędu prezydenta, głowy państwa pod strzechy. I no, u nas cenzura, prawda, PRL i tak dalej, a tam testowano wolność słowa i szermierkę w pełnej krasie. No i proszę Państwa, to wielkie święto demokracji francuskiej, to trochę taka elekcja, prawda, medialna, gdzie dwoje kandydatów naprzeciwko siebie staje i właśnie od czasów Giscard d'Estaing kontra Mitterrand, to 1974 rok i no pewne rzeczy się utarły, to są długie debaty, takie sportowe, trzeba być przygotowanych intelektualnie, no po których zostają bon moty, po których zawsze jakiś taki punchline, prawda, ten taki, prawda, udane sformułowanie pozostaje, no i co 7, a teraz co 5 lat te pojedynki się odbywają. No i jak Giscard powiedział Mitterrandowi, nie ma pan monopolu na serce, prawda? Kiedy ten próbował go wrażliwością lewicową szantażować, to prawda, ten zaniemówił i zostało, prawda? I to takie są. A jeszcze Mitterrand, który później się wyrobił, bo on się bardzo uczył mediów i Mitterrand się pojedynkował z Chiraciem i w pewnym momencie Chirac, który go denerwowało strasznie, że go Mitterrand traktuje tak z wysoka, tak cały czas z góry, mówi do Mitterranda: w tej sytuacji jesteśmy kandydatami. Już nie jest pan prezydentem, a ja nie jestem premierem. Jesteśmy na równi. Prawda? I wtedy Mitterrand tak spojrzał na niego. Tak jest, panie premierze. Więc to są te pojedynki i wczoraj, prawda, w tym 2022 roku, także chyba zdaniem, które pozostanie, jest zdanie, które wypowiedział wczoraj Emmanuel Macron do Marine Le Pen, mówiąc: pani, kiedy zwraca się do Rosji, to zwraca się jak do własnego bankiera. To tak. Chyba zostanie.
Natomiast to takie poczucie wyższości i poczucie prezydent, może nawet nie wiem, czy prezydent rozmawia z kandydatką, tylko po prostu poczucie wyższości było widoczne u Macrona już od pierwszych sekund tej debaty. Pamiętam jego minę, jak ona zaczęła mówić, bo ona mówiła pierwsza, i jego mina, która była miną taką, jak ja sobie przypominam u pewnego mojego szefa, kiedy mu się skarżyłam, że za dużo pracuje i że powinna mieć więcej wolnego, to on tak patrzył na nią.
Tak. Wiesz, to Marine Le Pen u niego nie pracuje, ale z całą pewnością minę. Macron nie zabiegał uśmiechem o głosy wyborców, o tak bym powiedział, prawda? To rzeczywiście się rzucało.
Ale patrzył na nią z góry, z taką pobłażliwością.
Może trochę tak. Ja też widziałem w nim dużo niepewności, wiesz. To jest jednak tak, że u niego ta arogancja jest połączona z takim... On dosłownie chwilę wcześniej, nie wiem, dzień, dwa wcześniej wystąpił w programie, w którym był element rozrywkowy. To znaczy, że była część tam... Jest dużo takich programów rozrywkowo-politycznych. I Macron przyszedł, jeden z takich popularniejszych, CETAW, jak się tam ta część polityczna odbyła, to była część rozrywkowa. I wtedy komik przychodzi i naprawdę we Francji, proszę państwa, to nie ma tak jak ucho prezesa, proszę państwa, to było w rękawiczkach, okej? Okay? My, nie wiem, albo nie potrafimy, albo ktoś się obawia naprawdę jechać po bandzie z tymi w obecności tych polityków i oni muszą, prawda, znosić to cierpliwie, bo mamy demokrację. Więc Macron przyszedł i ten komik, prawda, jeden cios, drugi, trzeci, czwarty, Macron wyglądał na niepewnego siebie. Nie wyglądało to tak, że on tam, prawda, jest przekonany do tego, że no dobrze, to się pośmiejemy ze mnie, trochę autoironii, taka konwencja. Zniósł to, ale to był człowiek, który ciągle coś robił, ręce go świeżbiły, nie był w stanie. I wczoraj ja miałem wrażenie, były takie momenty, kiedy on tak jakby patrzył i tak miał kłopot z zebraniem myśli momentami, tak były takie chwile w tej debacie, kiedy on, widać było, że zamiast pach, 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 prawda, trzy główne punkty, ktoś dostaje głos i wypowiada, to tak kluczył, tak jakby szukał myśli długo, były fragmenty oczywiście lepsze. Najlepiej mam wrażenie, on się budził, początek debaty nie należał do niego, tylko do Marine Le Pen, bez dwóch zdań, uważam, że ona była w początkowej fazie lepsza. On się budził w momencie, kiedy ona mówiła coś niedorzecznego. I tak jakby budził się polemista i rzucał się tam do ataku na nią danymi, jakimiś szczegółami, w których ewidentnie był lepszy, bo on po prostu ma taki typ umysłowości. Ale żeby porwać ludzi do swojego projektu, nie wiem, miałem wrażenie, były nawet takie momenty, kiedy miałem wrażenie, że jest zmęczony.
Ja zwróciłam uwagę na jeden moment, bardzo taki mocno mnie uderzył, kiedy była mowa o edukacji, o dzieciach, żeby poprawić edukację i on tam, że muszą się więcej gimnastykować, więcej zajęć sportowych, to będą lepiej myśleć, czyli bardziej dzieci zasuwajcie. A Marine Le Pen, mówię z pamięci, więc może dokładnie tego nie powiedziała, ale w tym duchu powiedziała: dzieci francuskie w ciągu tych 2 lat bardzo dużo wycierpiały. I to pokazało, przecież wiemy, kim jest Marine Le Pen. Wiemy, jaka jest jej polityczna agenda, jaki ma program, chociaż jak sam mówiłeś w poprzednim podcaście, przypudrowany, to Marine Le Pen w takich sytuacjach wychodziła na wrażliwą polityczkę społeczną, która widzi potrzeby społeczeństwa. I teraz chciałam cię zapytać, czy to jest tak, że Francuzi jednak nie są gotowi na populizm i na odcięcie od Unii Europejskiej, że Marine Le Pen musiała aż tak bardzo się ukrywać, bo ona wczoraj w wielu momentach się ukrywała.
No my to widzimy, bo od 6 lat mamy to, co mamy, prawda? Zaraz będzie 7. I w zasadzie mam wrażenie, że my radary mamy nastawione już, że to nie są, że kiedy Marine Le Pen, wczoraj ciebie uderzył ten moment, mnie zafrapowało, kiedy oni mówili o tym, że o tym temacie referendum i imigracji, że Marine Le Pen chce zrobić takie referendum, które w gruncie rzeczy na podstawie orzecznictwa Conseil Constitutionnel może być niekonstytucyjne i ona wtedy zaczyna mówić, no dobrze, ale tam De Gaulle w pewnym momencie użył tego referendum, żeby zmienić konstytucję. To prawda, ale to orzecznictwo się ukształtowało później. I teraz, dobra, i już się zaczyna, tak? I już się zaczyna, prawda? I można powiedzieć, że Marine Le Pen jest prawniczką, tadam, Andrzej Duda, tadam, Jarosław Kaczyński i wielu, wielu innych, i że za chwilę się zacznie. Gdyby ona wygrała, to można powiedzieć, że spory o prawo konstytucyjne nagle staną się chlebem powszednim, tak? W tej chwili nie są, a stałyby się. I widać było, że oni tak jakby, ona jednocześnie pudruje, jednocześnie jest taka nieświadomość troszeczkę, że jak to huknie, to się zrobi to, co u nas, bo w domyśle, oni tak ładnie i łagodnie w porównaniu z nami rozmawiali o tym prymacie prawa krajowego nad prawem unijnym. I tak słucham i tak...
Dopiero początek tej rozmowy.
A to oni w ogóle tak jak, prawda, dzieci we mgle nie wiedzą, że Mateusz Morawiecki czołgi wysyłał na Brukselę, czy Bruksela miała z czołgami na Polskę najechać. Ja już nie wiem, to było tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie, więc można powiedzieć, że w tę czy drugą stronę to było niedorzeczne, ale rzecz w tym, że ostrość tego języka, prawda, naszego i zdawanie sobie sprawy z powagi tych spraw, no tam cały czas takie jakieś, wiesz, słodka Francja i tak dalej. Oni po prostu mają gdzie indziej cały czas punkt ciężkości w tej debacie nastawiony.
Mają tak, gdzie indziej punkt ciężkości, nie mają tych doświadczeń, które my już mamy, ale nie mają też jeszcze jednego bardzo mocnego doświadczenia, czyli bliskości Rosji.
Tak.
I stąd właśnie chciałam cię zapytać, jak sądzisz, jednak Marine Le Pen zdobyła bardzo dużo głosów w pierwszej turze. Dlaczego Francuzi nie boją się głosować na osobę, która zbliży Francję do Putina? Czy Francuzi się nie boją wojny?
Francuzi mają inny stosunek do Rosji. To w ogóle chyba od tego trzeba zacząć. To nie jest tak, że tam Rosjanie nie dowędrowali, no bo jak Napoleona przygnali, to wojska dojechały rosyjskie aż do Francji i Paryża. Natomiast rzecz w czymś innym. Rzecz w tym, że w XX wieku dla Francji jednak Rosja była tematem odległym. I kiedy po katastrofie jednak dla Francji II wojny światowej próbowano się wybijać na pozycję mocarstwa, tak, że no, przypomnijmy, w 1940 roku to był szok, to znaczy pierwszoligowe państwo spadło do ostatniej ligi, zostało najechane, podbite, okupacja, podział kraju, rządy Vichy i ratowanie twarzy, tak. I to była katastrofa dziejowa z punktu widzenia stuleci. To było coś takiego, co po prostu uważano, że dramat, po którym się już Francja nie podniesie. I o tym, że o tej degradacji najlepiej świadczy to, że podział świata po II wojnie światowej odbywał się bez udziału Francji. Proszę sobie przypomnieć. Jałta, Teheran, Poczdam i tak dalej. Tam De Gaulle'a nie zapraszano. On do końca życia pamiętał to jako obrazę. Nie zmienia to faktu, że tam Francja nie była. Dopiero dzięki wysiłkom De Gaulle'a dołączono ich na to czwarte państwo. Niebywały hard ducha De Gaulle'a, ale jak on się wybijał na tę pozycję. I tu stosunek do Rosji jest bardzo właśnie ważny, żeby pokazać ten kontekst historyczny. Otóż on dystansował się wobec Stanów Zjednoczonych, inicjując jakieś działania przyjazne wobec Rosji czy bloku wschodniego. I to jest nie tylko to, że Francuzi mają słabość do literatury rosyjskiej, bo mają, do muzyki poważnej rosyjskiej, bo mają. To jest też kwestia polityczna, że jest większa otwartość, ponieważ Rosja pozwala Francji się wybijać wyżej, a tak przynajmniej było w XX wieku. I tak robił De Gaulle, który stanowi punkt odniesienia dla polityków ze wszystkich obozów politycznych, łącznie z Marine Le Pen, jak się okazało, choć jej tata był przeciwko De Gaulle'owi. I to powiedziawszy, jakby dodamy do tego odległość geograficzną.
Atom.
Dodamy do tego broń jądrową, którą Francja ma i jakoś tam przynajmniej uważa, że może coś kogoś odstraszać. I tak pomału, pomału można powiedzieć, że to i brak doświadczenia komunizmu, tak? I to, że komunizm w ogóle oznacza coś innego we Francji. No, proszę Państwa, w Piątej Republice co wybory jakiś trockista się pojawia, nie? To dla nas to jest w ogóle jakieś zupełne szaleństwo, ale tak naprawdę tam tych trockistów zawsze jest więcej niż jedna osoba przez całe lata. Pamiętam teraz już na, prawda, już nie startuję, ale Arlette Laguiller to była taka pani, która jest, pamiętam, lata 90., prawda, Francja, wybory tam. Towarzyszki, towarzysze! I Arlette Laguiller tam, prawda, występowała, zawsze zdobyła jakieś 2% czy coś
znowu
takie.
Inne doświadczenia niż nasze.
Inne, bo znowu komunizm w krajach takich, w których, które nie przeszły przez realny komunizm i nie były pod butem sowieckim, tam był element emancypacji. To widać we Włoszech, to widać właśnie we Francji, gdzie po prostu to był sposób na to, żeby dokonywać jakichś postępów w agendzie politycznej, obyczajowej i tak dalej. My znamy drugą stronę medalu. Nam się to może w większości z nas pewnie nie podobać, ale dla wielu osób we Francji czy we Włoszech to jest tradycja rodzinna. To tata był komunistą, mama była komunistką. To się nie kojarzy źle wielu osobom i nawet w wiadomości z połowy lat 70., kiedy Sołżenicyn, bo tam Sołżenicyn był przełomem, czyli bardzo późno, umówmy się, że jak się ukazał Archipelag Gułag i tam po prostu było wielkim wydarzeniem we Francji, to, no to też, prawda, oczywiście przyjęto do wiadomości, ale cały czas ten, bezpiecznie można powiedzieć, stosunek do Rosji, kultury rosyjskiej we Francji, w Polsce jest bardzo różny.
Czyli tak, nie boją się wojny, nie boją się, nie mają wdrukowanego, tak jak kraje postsowieckie, czy bloku postsowieckiego, lęku przed powrotem tej zależności od Rosji, ale z drugiej strony boją się. Czego się boją Francuzi? Francuzi się boją utraty swojego stylu życia. A na to mogą wpływać sankcje na Rosję nakładane. Sankcje na gaz. Powiedzmy sobie o tym takim bohaterze Welbecka, tak? Francuzi to taki trochę główny bohater Welbecka, który no, żyje tym swoją kolacją, którą dzisiaj zje, tym takim ustalonym planem dnia. Francuzi to po prostu styl życia, z którego zejście jest, zupełnie w Polsce nie zrozumiał, o wiele bardziej bolesne niż my możemy to sobie wyobrażać.
No tak, masz rację, bo styl życia to tożsamość jest tam, prawda? To jest kwestia tych obiadów, kolacji. To nie jest tylko rozmowa o serach, to nie jest tylko kulinaria, to jest po prostu tożsamość i cały, prawda, kultura rozmowy, kultura spędzania czasu razem i też jednoczenia się w ten sposób, prawda? Pewne rytuały bycia razem są podobne we Francji, niezależnie od tego, czy jesteśmy na północy, czy na południu. Ale wspomniałaś o Welbecku. Tu chyba ważne jest, żeby powiedzieć, że słodka Francja słodką Francją, ale z sondaży od lat wynika, i to może Państwa zaskoczy, od lat wynika, że Francuzi są jednym wśród narodów, które są najbardziej pesymistycznie nastawione do przyszłości kraju na świecie. To znaczy, że przyszłość kraju to jest około, tam podchodzi pod, różnie to w tych sondażach wynika, ale bezpiecznie można powiedzieć, 70% Francuzów uważa, że sprawy kraju idą w złym kierunku. No proszę Państwa, to jest porażające. Tam chyba w czasach Macrona to optymizm jakiś, że przyszłe pokolenia będzie lepiej, to było 10 czy 12%. No to po prostu tyle, co nic. Więc tam jest generalnie takie poczucie marazmu i tu armia socjologów, politologów, geografów próbuje to wytłumaczyć. Wyjaśnień jest wiele. Można je rozpiąć od tych takich, które się wręcz narzucają, czyli kryzys tożsamości po upadku imperium. No to proszę Państwa, to jest o tyle ciekawe, że to widać ekwiwalent tego po drugiej stronie kanału. No ewidentnie Wielka Brytania, jak to taka formuła Ashesona, że utraciła imperium i szuka swojego miejsca, prawda? To można spokojnie o Francji to powiedzieć, że cały czas szuka swojego miejsca. Na to, żeby mieć imperium globalne, to ich za bardzo nie stać. Mogą jakąś interwencję przeprowadzić tu czy tam, jak to miało miejsce w ostatnich latach w Mali, ale ale na to, żeby się rozhulać, to niespecjalnie. Od czasów Suezu w 1956 roku, kiedy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki dały tam po łapach Francji i Wielkiej Brytanii, kiedy próbowały coś zrobić na własną rękę, tam jeszcze z Izraelem do spółki, no to wiedzą, że bez zgody wielkich mocarstw sami nic nie mogą. I ten splin się ewidentnie gdzieś tam w tej sferze publicznej przejawia. Obok tego ewidentne ponadnarodowe zmartwienie związane z demokracją. To nie tylko chodzi o media społecznościowe, ale o to, że społeczeństwa nasze się tak zmieniły, że to, co kiedyś walczono, przestaje ludziom wystarczać, ale nie do końca wszyscy wiedzą, co by chcieli w zamian. W zasadzie od rewolucji francuskiej takim głównym postulatem emancypacyjnym, żeby brać udział w polityce, to jest właśnie to, wielkie święto w niedzielę, weź udział w wyborach. Czyli uzyskaj prawo wyborcze. No i prawa wyborcze uzyskiwały kolejne grupy, prawda, zależnie od majątku, kobiety, prawda, no, upowszechnianie prawa wyborczego. A jak już wszyscy mają to prawo wyborcze, to co dalej? Prawda? Nagle, czy to, że ja wrzucę kartkę do urny raz na 4-5 lat mi wystarcza, kiedy codziennie mogę się wypowiedzieć w social mediach? Ja chcę, żeby mój głos był brany pod uwagę. No to wtedy się pojawia pytanie, no dobrze, no to chcesz codziennie brać? No nie, codziennie nie, ale chcę być ważny, prawda? I to jest takie, no i co z tym zrobić? Znaczy, jak budować instytucje wobec tego typu pomysłów, czy odczuć, czy wrażeń, które są, jako odczucia są jak najbardziej realne, no bo mamy dane, które pokazują. To jest jakby druga rzecz, ten problem instytucji. I Marine Le Pen i Macron mają tego świadomość. Macron zaproponował tę wielką debatę, prawda, coś w rodzaju takiego sposobu permanentnego dyskutowania, tylko że niestety odbył taki w ciągu pierwszego pięciolecia miało to miejsce i było flop, bo w zasadzie potem ludzie się, nawet ci, którzy podeszli do tego poważnie, no, spotkały ich rozczarowanie, bo nie za wiele z tego wynikało. Czyli żeby się ludzie wykrzyczeli, tam wyżalili, spisali te kajety skarg, to się zresztą kajety skarg, tak jak w czasie, tuż przed rewolucją wielką w 1789 nazywało. I tak się wyżalili i znikło. Marine Le Pen dla odmiany powiedziała, no to więcej referendów, prawda, będzie, niech będzie więcej. No ale to też narzędzie, co do którego wiadomo, że codziennie nie można. A poza tym to nieprawdopodobnie dzieli społeczeństwo, no bo jest też za albo przeciw. Poza tym poziom manipulacji jest gigantyczny, no bo tylko ogólne pytania można sformułować, a potem rząd dostaje mandat i może z nim robić co chce, więc to jest też demokratycznie niebezpieczne. No i tak, ale jest o tyle we Francji pewnie to odczuwalne, że my w Polsce w zasadzie od czasów II Rzeczpospolitej kopiujemy raczej rozwiązania ze strachu, że jak my coś wymyślimy, to jeszcze będzie jak w I Rzeczpospolitej i się przejedziemy na tym, nie? Więc kopiujemy różne rozwiązania. Ale Francja, w przeciwieństwie do nas, to był kraj laboratorium konstytucyjne. Tam po prostu eksperymenty, taki układ, inny. Jedna izba, dwie izby, takie ciało, inne ciało. Więc oni są teoretycznie bardziej otwarci. No i jakoś to utyka, tak? Jakoś to utyka. Tak, tym bardziej, że jeżeli by zacząć eksperymenty, to może być tak jak w czasie Wiosny Arabskiej. Zaczniemy eksperyment i to populiści pierwsi zgarną pulę.
Właśnie o populistów chciałam teraz cię zapytać, bo to jest coś bardzo charakterystycznego. Marine Le Pen nie jest jedyną populistką, która zdobyła dużo głosów. Widać wyraźne zainteresowanie tą agendą populistyczną Francuzów. A jednocześnie, skoro tak wielu z nich poparło ją, to widać też antyunijne nastroje, takie wsobne, takiego otoczenia się twierdzą. My jesteśmy w swojej twierdzy, my sobie poradzimy. W tym wszystkim to się wszystko mieści. I ten właśnie nasz styl życia, ta nasza cała francuskość. My sobie sami poradzimy, możemy być samotną wyspą. Czy to jest niebezpieczne w tej chwili we Francji? A poza tym też się zastanawiam, skąd to się wzięło. Czy na przykład lockdown na to wpłynął? Rozwarstwienie społeczne, które się pogłębiło?
To jest rodzaj myślenia brexitowego. To jest coś powszechniejszego niż tylko Francja. To jest z całą pewnością coś, co jest do zaobserwowania wcześniej, bo tak naprawdę to pomysły na to, żeby zwijać Europę, a nie ją rozwijać, to spory. Jeszcze Mitterrand był wtedy prezydentem, kiedy tak naprawdę zaczynały się te debaty wyostrzać się i kiedy w sprawie Maastricht Mitterrand rzucił całą swój autorytet na szale, to tam o włos to przeszło. Tak? A potem, kiedy już było referendum w sprawie tak zwanej konstytucji europejskiej, no to Francja zagłosowała nie. Więc to są stare sprawy. I Marine Le Pen swoją drogą sięga do tych argumentów, żeby mówić, zaraz, zobaczcie, oszukano was. Konstytucję europejską żeście odrzucili, a tu proszę, wraca przepakowana w innej formie. Trudno jej odmówić racji. Mhm. Trudno jej odmówić racji. To jest niestety takie rzeczy, które, nie wiem, euroentuzjaści, wydaje mi się, że w paru miejscach przedobrzyli, że jednak może potrzeba więcej czasu, żeby się opinia publiczna oswoiła, przekonać ich bardziej, a nie tam pchać się na siłę do przodu szybciej, bo będzie potem efekt, prawda, odwrotny do zamierzonego. Tak to w tej chwili widać. Marine Le Pen zgarnia około 45-46% poparcia. To jest tak dużo, że tygodnik L'Express napisał Francja kontra Francja. Mhm. Czy to oznacza, że wszyscy ci, którzy są za Marine Le Pen, są przeciwko Unii Europejskiej? Pewnie nie. Ona zbiera głosy niezadowolenia. Ona zbiera głosy nawet takich osób, to w takich rozmowach, które w mediach francuskich często tam mikrofon podstawia się Kowalskiemu, Kowalski się ona wypowie. No to taki argument, który powracał, był: wszyscy już rządzili, to dlaczego nie ona? W zasadzie demokratyczny argument, prawda? Tak? No, dajmy jej mandat, niech pokaże, co potrafi. No tylko, że znowu nam w Europie, prawda, środkowo-wschodniej tak. Się od razu podnosi, nie róbcie tego!
Tak, jakbyśmy wiedzieli więcej niż oni, prawda? Mieli szerzej otwarte oczy.
Tak, tak. Zobaczcie, zaraz się zacznie cyrk z konstytucją, z mediami, z polityką zagraniczną, wyjdziecie z tego zintegrowanego dowództwa NATO. Jakiś nieformalny Frexit może być, wiemy już, że nie musi być otwarcie deklarowany, to się może odbyć innymi metodami. I tak dalej, i tak dalej. No ale oni...
Nie przeszli jeszcze tego, więc się tego nie boją.
Może można się zastanawiać, na ile, to taka ad hoc teza, prawda, na ile wszystkie kraje liberalnej demokracji, w momencie, kiedy nastąpił wielki zwrot, bo jedna rzecz jest ogromnej wagi, to na przykładzie Francji widać bardzo dobrze, ale to nie jest tylko Francja. Zwrot polega na tym, że skończył się podział lewica i prawica i wszedł w niego podział zwolennicy społeczeństwa bardziej otwartego i bardziej zamkniętego. I ten, przy tej metaforze łatwiej się można odnaleźć trochę w tym podziale, że Macron jest za tym, żeby było bardziej otwarte. Przypominam, nie otwarte, ale bardziej otwarte, bo to chodzi o, żeby realizować jakąś politykę w ramach Francji i Unii Europejskiej, a nie, że będziemy, prawda, nieprzytomnie się otwierać, bo to Macron też taki nie jest, to karykatura by była. No i bardziej zamknięte, z różnym stopniowaniem, jak bardzo to społeczeństwo ma być zamknięte. Więc jak odsyłamy tę lewica, prawica do lamusa historii i wchodzi to społeczeństwo bardziej otwarte i bardziej zamknięte na jego miejsce, to jest, proszę państwa, to jest, nie wiem, 200-300 lat polityki idzie do zmiany, to przy takim, tak wielkiej zmianie, która jest procesem, więc trudniej ją może zobaczyć, jakieś spektakularne wydarzenie, no to my się musimy liczyć z tym, że będą te takie turbulencje w polityce. I to biorąc pod uwagę, myślę, że trzeba, to co pytałaś, że 45-46%, co ci Francuzi myślą, dlaczego tak myślą, no, po Brexicie, po wyborze Donalda Trumpa, to chyba trzeba było powiedzieć, że ten nowy podział polityczny już zostaje z nami i że my musimy się mieć świadomość, że tak będzie, że ta druga połowa społeczeństwa, jeżeli to są połówki, ale w każdym razie część społeczeństwa pozostanie. Nie wiem, media społecznościowe, różne inne jeszcze czynniki wpływają na utrwalanie, na podtrzymywanie tego podziału. No i prawdopodobnie, choć nam się to nie podoba, to podział na zwolenników liberalnej demokracji i nieliberalnej demokracji to będzie coś, z czym będziemy się musieli cały czas mierzyć. No, taką bym zaryzykował diagnozę i to widać na przykładzie wczorajszej debaty, gdzie ewidentnie podział na lewicę i prawicę to to jakieś są dawne dzieje, no to nie ma żadnego znaczenia. No, Le Pen miała fragmenty lewicowej agendy, Macron też miał fragmenty lewicowej agendy, bo jest socjalliberałem, wbrew tym jego krytykom. Prawicowej agendy części sobie powyrywano również, przecież jeśli chodzi o suwerenizm, patriotyzm ekonomiczny i tak dalej, to Macron od 5 lat ma całą masę rzeczy, które może pokazać. Jego polityka startupowa jest polityką profrancuską przecież. Więc krótko mówiąc, to jest rozerwane pomiędzy tych kandydatów, więc trzeba gdzie indziej szukać różnic, a one są ogromne.
Wczoraj to, co mówisz o tym otwartym Macronie i tej takiej bardziej zamkniętej Le Pen, widziałam w takim momencie, kiedy Macron mówił o kierowcach Ubera, który rozwozi jedzenie, przecież najprawdopodobniej jest to imigrant, a ona mówiła o dzieciach w szkołach francuskich, które są zastraszane przez jakieś tam drobne, kilku niegrzecznych uczniów. Wszyscy są bezradni wobec nich i w miarę jak to mówiła, to było jasne, stawało się jasne, o kim ona mówi. Ona mówi o dzieciach imigrantów. Francja rzeczywiście ma ogromną imigrację i to dla Francuzów jest problem. I czy Marine Le Pen może się okazać dla nich taką, że już oni sobie zostawią to wszystko, tą jej wszystkie ewentualne wady, z którymi się nie zgadzają, natomiast z ulgą sobie pomyślą, no ktoś nas wreszcie zbawi od naszego kłopotu z imigracją.
Nie, no tam jest, to jest po prostu to, co Macron próbował wczoraj pokazać w kilku miejscach, że Marine Le Pen to po prostu opowiada banialuki, ale to są banialuki, które odpowiadają na potrzeby, subiektywne potrzeby części elektoratu, bo prawdą jest, że Francja utraciła tę swoją moc asymilacji. To było, Francuzi byli zawsze, no od czasów rewolucji, prawda, uniwersalizm, prawa człowieka, zapraszamy, fale, no przecież zaraz, no to po powstaniu listopadowym, prawda, cała nasza wielka emigracja, to Hotel Lambert, prawda, Francja, czy w XX wieku Jerzy Giedroyć, Maison Lafitte, Francja, prawda, bo tam się można było odnaleźć, bo był ten uniwersalizm i tutaj Marine Le Pen odpowiada na to, co dla części Francuzów stało się oczywiste dla nich, tak, że ta asymilacja nie działa, albo że jest jakoś tam nie działa. I jedną z takich odpowiedzi potocznych jest, bo za dużo przyjeżdża tych imigrantów. Gdybyśmy to zatrzymali, to prawdopodobnie kultura francuska ich zaabsorbuje i wtedy problemy się zaczną rozwiązywać. No tak rozumiem to, co wczoraj Marine Le Pen próbowała opowiadać, żeby przymknąć granice po to, żeby można było rozwiązać problem przestępczości, tak? Bo tam był cały taki
ona
blok.
Mówiła wręcz, żeby odsyłać ich i nie mówiła do krajów, z których przyjechali, tylko do domu, że tam jest ich dom. Zwróciłam na to uwagę. Kilka razy to chyba powtórzyłam.
No szkoda, że ta francuska debata jest tak bardzo skoncentrowana na sobie, bo wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje po drugiej stronie kanału La Manche, żeby zdać sobie sprawę, że no, to są banialuki. Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej i nie są w stanie sobie, mają rząd konserwatywny, który, prawda, był za agendą pro-brexitową i nie są w stanie sobie poradzić z nielegalną imigracją i kwestie, i w gruncie rzeczy to stworzyli sobie całą siatkę nowych problemów, a ten najważniejszy dla części elektoratu nie został w ogóle rozwiązany, tak? I tam nawet, prawda, ostatnio jak były te awantury francusko-brytyjskie, to podawano, że nawet jeszcze więcej tej nielegalnej imigracji jest. Tak jakby Francuzi w ogóle nie przyjmowali do wiadomości. To jest takie oczekiwanie na cudowne lekarstwo, ale jeżeli Marine Le Pen by wygrała i zarządziła to referendum, no to co się stanie? No prawdopodobnie będzie jakaś dekompozycja strefy Schengen. To znowu, proszę państwa, raczej my poczujemy, bo to mieszkańcy krajów postkomunistycznych, prawda, radowali się znoszeniem granic i możliwością podróżowania. Takiego entuzjazmu wielkiego, ja akurat wtedy mieszkałem we Francji, to nie jest tak, że tam taki entuzjazm był, wiecie państwo. To jedni tak, ale drudzy nie. I znoszenie granic międzypaństwowych to też była decyzja polityczna z pewną ideologią, która wynikała z doświadczeń zimnej wojny, gdzie prawda, granice były pozamykane, Europa rozdzielona żelazną kurtyną i tak dalej. I nagle prawda, otwieramy świat, bo wierzymy w pokój i chcemy, żeby to zło zimnej wojny odeszło, na śmietnik historii trafiło. Wiadomo, że każdy kij ma dwa końce i że także to, co się, te szlachetne intencje, no w którymś momencie mogą przynieść, może się okazać, że coś się dzieje takiego, co sprawia, że chcemy zrobić coś dobrze, prawda, a jednocześnie robimy to dobrze, ale jednocześnie coś się nowego pojawia. No wiadomo, no, pantarej, proszę państwa. Więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to Marine Le Pen proponuje jakiś rodzaj Frexitu. Wczoraj nikt jej nie docisnął w tej sprawie. Macron, mam wrażenie, że no...
Nie było pytania, czy pani planuje wyjście z Unii Europejskiej?
Nie, no było, tylko że ona odpowiada, że nie. Tylko, że my wiemy, że można wychodzić z Unii Europejskiej kawałkami, prawda? I to oznacza, że no... Ja nie wiem, no jeżeli Marine Le Pen by wygrała wybory w niedzielę, a przypominam, że tutaj nic nie jest przesądzone, bo przecież jest kwestia absencji wyborczej, przepływu elektoratu skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona i tak dalej, że to sprawia, że cały czas nie wiadomo. Ja bym tutaj, mieliśmy już takie pewne siebie głosy, że Donald Trump nigdy nie wygra, albo że Brexit nie może się zdarzyć, bo to głupie. No wiemy, że się zdarzyło jedno i drugie i że w związku z tym nie widzę powodu, żeby nie zakładać, że może się tak złożyć, że zdarzy się i to trzecie. I wtedy my praktycznie, to nie wiem, Kasiu, czy się zgodzisz, no bo zajmujesz się, prawda, w kulturze liberalnej projektem praworządzimy, my wiemy, co się zdarzy.
Właśnie o to chodzi, że oni się tego nie boją, oni tego nie wiedzą, oni tego w ogóle wszystkiego nie wiedzą, tak? Oni nie wiedzą, czym jest Rosja, oni nie wiedzą, czym jest komunizm, oni nie wiedzą, czym jest kryzys praworządności, wyjście z Unii Europejskiej. To wszystko przed nimi. Ja mam nadzieję, że nie, że jednak nie przed nimi, bo to, co teraz mówisz, to po prostu sprawiło, że znowu poczułam się strasznie smutno, bo to jest nie tylko nowa Euro, to jest nowa Francja, jeśli wygra Marine Le Pen. Zupełnie nowa Francja, zupełnie nowa Europa, taka, której bardzo byśmy nie chcieli, prawda? No, którą po prostu stracimy.
No tam w ogóle wczoraj pobrzmiewały to niby to było, ale wczoraj można było znowu sobie przypomnieć, jak właśnie spod tych warstw pudru, no bo proszę państwa, Marine Le Pen jest w takim etapie swojego życia, startuje trzeci raz, jest to, przed chwilą wyrósł jej kandydat w skrajnej prawicy, mówiliśmy o nim w naszych rozmowach, Eric Zemmour, i ona poczuła oddech konkurencji na plecach po raz pierwszy w ogóle. I były takie sondaże, w których on ją wyprzedzał. Więc ona zdaje sobie sprawę, że być może to jest jej ostatni raz. Ona obieca wszystko wszystkim, czyta sondaże ewidentnie, zrobi wszystko, żeby wygrać, zaprezentuje się jako matka narodu. Takie hasło zresztą jest, nie mąż stanu, tylko kobieta stanu. Takie wyborcze hasło. Ona powie, obieca wszystko wszystkim. Ona, skoro nie jest w stanie w debacie pokonać Macrona, podając dane, no bo rzeczywiście jest jakimś tutaj robotem, prawda, od danych, no to co powie? Ale ty, Macronie, prawda, nie dbasz o zwykłego człowieka. Nie?
Tak to było.
No i prawda, on tam mówi, ej, to się nie spina, to nie można tak, takiej polityki proponować, bo to jest nieodpowiedzialne. Dajmy naprawdę pomoc ludziom w potrzebie, biednym. Macron dużo o tym mówił. A on mówi, och, te dane. Liczy się człowiek dla mnie, nie? No i tak nagle, prawda, tak jakby tam był rozum, a tu serce, prawda, narodu. I ta Marine Le Pen, prawda, opowiada wszystko wszystkim, obieca wszystko wszystkim. Częściowo, czytając te sondaże, od 5 lat przygotowując się do rewanżu, najeździła się po Francji i to, co mówi, to trzyma się terenu, tak? Ona wiele tych bolączek francuskich opowiada w taki sposób o nich, że słychać było wczoraj, że to jest oparte o jakąś konkretną historię, że ktoś tam, prawda, rzeczywiście wylewał jej łzy i tak dalej. No i ona wychodzi z tym.
Skąd my to znamy?
I kumuluje, ale wiemy też, znowu, my wiemy, ale żeśmy się tutaj zachwycili sobą, jak w czasach sarmackich normalnie, że wiemy, że co innego dobra diagnoza, można mieć dobrą diagnozę bolączek, chcieć na przykład naprawić wymiar sprawiedliwości. A co innego lekarstwa, proszę państwa. Co innego lekarstwa, można dżumę cholerą wyganiać. No. I to jest trochę tak, że w tej debacie okazywało się, że nagle Marine Le Pen zaczyna... Zresztą najważniejsze chyba jest to, że być może to i dla Francji, nie wiem, Francuzi przeszliby przez tę nową wersję pujadyzmu, czyli takiego populizmu, suchą nogą. Ale co to dla nas oznacza w Europie Środkowo-Wschodniej? Ich to pewnie mniej obchodzi, niektórych tak, mam przyjaciół, prawda, których to obchodzi, ale część osób to w ogóle nie interesuje, gdzie tam te kraje Europy Środkowo-Wschodniej są. I to dla nas by była katastrofa. Bo jak ona zacznie się układać z Kremlem i prawda, wczoraj właśnie to, że ona jest, dla niej Kreml jest pani bankierem, tak? Jak powiedział Macron. Tak. I to prawda, no wzięła pożyczkę, można wziąć pożyczki z różnych krajów, ona z Rosji wzięła, tak? Wzięła pożyczkę z Rosji, pojechała na Krym wtedy, kiedy nikt tego nie robił, żeby przyklepać decyzję Putina. W 2017 roku, jak były wybory, to trole rosyjskie działały na rzecz Marine Le Pen przeciwko Macronowi, o czym też wczoraj w debacie była mowa. Jak była sprawa rozmów o tym, o niezależności Ukrainy, to Marine Le Pen uważa, że Ukraina jest w strefie wpływów rosyjskich i tak dalej. Teraz jak się okazało, że Rosjanie po prostu zachowują się, że mamy sprawy takie jak Bucza i że to jest po prostu morderstwa, gwałty i wszystkie te okropne rzeczy, które wiemy, no to ona oczywiście w pierwszej kolejności powie, ja współczuję, boleję nad tym i tak dalej. Ale czy to unieważnia te powiązania z Moskwą, Kremlem? No nie, bo jak patrzymy na to, co ona mówiła o polityce zagranicznej, to bezpieczeństwo Europy trzeba budować z Rosją.
Mhm. Tylko wiesz co, że jeszcze się tak zastanawiam nad tym, że jedno to są zapowiedzi, jedno są dotychczasowe jej gesty, ale tak się zastanawiam, czy gdyby ona wygrała, czy nie byłoby tak, że Francja przetrzyma Marine Le Pen, tak jak Ameryka przetrzymała Trumpa.
Ale czy tylko, my to przetrzymamy?
Czy my tylko, jest jedna zmienna, wtedy nie było wojny, prawda?
Oczywiście.
Teraz jest wojna. I teraz to co, być może Francja by to przetrzymała, instytucje jednak jakoś działają, demokracja ma długą tradycję we Francji, natomiast wtedy nie było wojny i ta wojna bardzo po prostu dużo tutaj zmienia.
Kasiu, ja się zgadzam, że Francja to przetrzyma Marine Le Pen i to nawet jakby miała dwie kadencje pewnie przetrzyma. Na pewno by to zmieniło ten kraj, podzieliło i pokazało mniej ładną twarz. To nie mam wątpliwości. Widzimy to u nas, prawda? Natomiast pytanie, czy to my zniesiemy? Bo jeżeli nagle się okaże, że Paryż zaczyna wysyłać sygnały, że w ogóle dawny, no przecież Władimir Putin sobie tam wystrzelił, jak pamiętam jeszcze przed wybuchem wojny, że te kraje, które, że w gruncie rzeczy strefy wpływów powinny być sprzed 1997 roku, czyli Polska po tej stronie, prawda, drugiej, bliżej Rosji. No wystarczy, że Marine Le Pen zacznie delikatnie, prawda, akceptować ten punkt widzenia, bo jej się będzie opłacało to w dostawach jakiegoś surowca, prawda? Francja to przetrzyma, ale czy my to przetrzymamy, to ja już nie wiem. Zresztą my, no Ukraina jest w tym momencie ważniejsza, bo potrzebuje pomocy, bo broni Europy i to są, jak pisał Sierhii Płochy, prawda, brama Europy w tej chwili to jest. I trzeba bronić, pomagać Ukrainie. A Marine Le Pen nie chce sankcji na surowce. To, co prosi...
Powiedziała to wczoraj
tak.
Po raz kolejny wyraźnie.
Prezydent Zełenski mówi, to, czego my potrzebujemy, to jest pomoc od Europy, żeby przestać finansować wojnę. No a Marine Le Pen mówi, i to jest taka wielka różnica, czasami rozmawiam w Polsce z różnymi osobami, które się strasznie denerwują, jak ja w ogóle próbuję zrekonstruować ten punkt widzenia osób pokroju Marine Le Pen. Ale ona tłumaczy swoim wyborcom, że wczoraj tak powiedziała, po pierwsze sankcje są nieskuteczne, a po drugie sankcje spowodują, że koszty życia we Francji będą wyższe, Francuzi zbiednieją, nie można tego popierać, to będzie, jak ona powiedziała, harakiri. I patrzymy na sondaże i były takie badania w Polsce, a Polacy są gotowi do wyrzeczeń, bo przechodzi ciarki po plecach, bo jest zagrożenie egzystencji państwa potencjalnie w jakimś tam perspektywie, którą sobie wyobrażamy. I my mówimy, dobra, no to dobra, patrzysz ten portfel, nie? Mówi większość Polaków, cały czas z badań to wynika. No to we Francji nie. Ogromna różnica, prawda?
Styl życia.
Styl życia. No, ale my też żeśmy się tak chyba trochę ten rozpoczuli.
Ale jesteśmy gotowi do wyrzeczeń.
Ale wiemy, że to można szybko stracić. Mhm. No, prawda, jak patrzymy na wojnę w Ukrainie, to jedna z tych rzeczy, która zaskoczyła nas pewnie, to takie scenki jak z tych wspomnień naszych, prawda, przodków, no, że przychodzi Armia Czerwona i kradnie, co popadnie, nie? Mhm. I prawda, my się, nie wiem, pewnie nie jedna osoba w Polsce ulegała takiemu złudzeniu, no, że my się bogacimy, to i tam się bogacą, no wiecie państwo, Moskwa czy Petersburg, to są super bogate miasta miejscami, a potem się okazuje, że prawda, dowiadujemy się, że tam, prawda, sprzęt AGD wyniesiemy normalnie, jak w 39 z domów wynoszono różne rzeczy tam na kresach, więc patrzymy na to i myślimy, o kurczę blade, no to styl życia można zlikwidować dość szybko, prawda? Nie mówiąc już o innych stratach.
No podsumowanie, przyszło mi do głowy coś takiego, że może nie będziemy ich uczyć jeść widelcem, ale jednak czegoś mogliby się od nas nauczyć, prawda? Korzystając z naszych doświadczeń i naszej historii.
Ja bym wolał, żeby się, może nie trzeba było takich lekcji udzielać, ale tak, zgadzam się z tobą, że po prostu od tych tam 5, 6, 7 zaraz będzie lat, to my wiemy, jak wygląda dynamika narodowego populizmu u władzy. Wiemy, nawet może moglibyśmy naprawdę sobie takie zrobić ćwiczenie, punkty A, 1, 2, 3, kolejne ruchy, co po czym będzie. No dobra, no ale to z grozą wie, jak sobie pomyślimy, że to by po prostu spowodowało, że jedynym krajem takim próbującym coś budować w Europie to są tylko Niemcy wtedy, prawda? W Wielkiej Brytanii
Niemcy,
nie ma.
Takie, powiedzmy, osłabione.
Niemcy, które no, przeżywają moment dezorientacji, no bo Olaf Scholz, prawda, nie wygląda na człowieka, który wie, co ma zrobić w sprawie choćby tak zasadniczej jak wojna. Niby dokonano zmiany kursu, ale jest tam dużo hamletyzowania. Tak. To jest na inny temat. Ale proszę sobie wyobrazić taką Europę, w której Marine Le Pen zwija Francję tak jak chce, no tak jak wczoraj mówiła, prawda, do swoich granic państwa narodowego, wycofuje się ze wspólnej polityki energetycznej, zaczyna zawieszać kolejne segmenty współpracy, odgrzewa różne konflikty francusko-niemieckie. No to też było coś
właśnie,
takiego.
Właśnie, Macron cały czas mówił para francusko-niemiecka.
A Marine Le Pen nie.
Właśnie też byłam ciekawa, co na to Francuzi. Czy Francuzi czują się tą parą z Niemcami?
Myślę, że oni nie wiedzą w ogóle, co robią. Mm. To jest tak, że oni się już oswoili z tym, że tam nie ma tej wielkiej rywalizacji, która przez tyle lat napędzała wybuchy wojen, prawda, w Europie Zachodniej. Że to wygasło. To jest de Gaulle, Adenauer, ale to jest też Mitterrand, Kohl, prawda? I to jest wręcz się wierzyć nie chcę, ale najwyraźniej to część elektoratu to jakoś widocznie przemawia, ale o wiele bardziej miałem wrażenie, że oni nie wiedzą, co robią. Znaczy, że rozgrzebanie tych demonów, no to jest trochę tak jak zachowanie wszystkich proporcji, prawda? Rozgrzebywano różne rzeczy z historii, zamiast się cieszyć tym, że na tle tej koszmarnej historii, tak, nie negując jej w ogóle, że na tle koszmarów, które sobie nasi przodkowie byli gotowi wzajemnie uczyniać i że to po prostu były zbrodnie masowe w naszej części świata, że na tym tle możemy po jakimś czasie sobie w ogóle podać rękę, że to jest jakiś cud na tle tych koszmarów, no to ja mam wrażenie, że tak jakby nie wiedziano, co oni robią. No to jest tak, że nie wiem, no to rodzaj takiej jakiejś krótkowzroczności, że może tak już się oswoili z tym pojednaniem, że zapomnieli, co to oznaczało i od czego wychodzono, od tej rywalizacji. Marine Le Pen traktowała Niemców jako taki, trochę jak polski rząd, no, że nie wiem, proszę państwa, to jest coś, w ogóle straszne rzeczy my tu mówimy.
Bądźmy dobrej myśli, niedziela jeszcze jest wciąż przed nami.
Nie wiem, no, ale mimo wszystko, no to powiedzmy sobie, Macron też rozczarowuje. No, wymyślił sobie, że będzie miał jako przeciwnika skrajną prawicę. W pewnym sensie słusznie, bo to, tak jak mówiliśmy, skrajne, dzisiejszy podział polityczny, społeczeństwo bardziej otwarte, bardziej zamknięte. Trafnie. Ale nie wiem, tak jakby nie rozumiał, że ta kwestia rozpakowywania agendy tej drugiej strony jest paląca i być może jeżeli, nie wiem, może większość krajów liberalnej demokracji musi przejść przez tę chorobę, no bo
może tak, bo może oni, jakiś renesans musi
oni nastąpić. Sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli w związku z tym, tak inne kraje to tam co nas obchodzą. I tak, nie wiem, no może wszyscy muszą przejść przez swój Brexit, może wszyscy muszą przejść przez swojego Kaczyńskiego, Orbana, tyle tylko, że wiecie państwo, no zależnie gdzie kto jest na mapie, to taką cenę zapłaci, nie tak? Właśnie. Francja może przez to przejść suchą nogą, a w przypadku Polski to my gramy w znacznie poważniejszą stawkę, bo egzystencja państwa, wiecie państwo, Polska leży tam, gdzie leży.
Więc będziemy się denerwować w niedzielę bardziej niż Francuzi.
Tak może być. To jest taki paradoks, nie? Że, ten, że możemy się denerwować. Nie wiem, no. Sam fakt, że Macron wygra na następne 5 lat, pierwszy raz nie sprawi, że człowiek będzie spokojniejszy, bo jeżeli oni nie rozładują tych 45-46% niezadowolenia, tak. No to przepraszam, no to nie zniknie. No. Zresztą za chwilę będą wybory parlamentarne i to też znajdzie to niezadowolenie swoje ujście, więc no cóż, przyszło nam żyć w ciekawych czasach.
Dziękuję ci bardzo.
No ja ci dziękuję, dziękuję. I proszę państwa, tylko tak już finiszując, przypominamy, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu. W piątek redaktor Jakub Bodziony o polityce zagranicznej. I zapraszamy w przyszły czwartek, a ja tylko państwu przypominam, że żyjemy dzięki państwu, że darowizny cykliczne to jest tak jak 1%, który jeszcze cały czas państwo mogą nam podarować, umożliwiają nam robienie to, co państwo cenią, co państwo lubią. Jeżeli państwo lubią i chcą, żebyśmy to kontynuowali, to proszę nas wspierać dalej. Ten 1% to jest zastrzyk życia w trzeci sektor, proszę wierzyć, rozmawialiśmy o nieliberalnej demokracji. Trzeci sektor nie ma łatwo w tej chwili, a już o liberałach to chyba nie trzeba tu państwu dodawać. Mają wyjątkowo trudno w naszym kraju od pewnego czasu. Ale nie traćmy nadziei, nie takie rzeczy przechodziła nasza ojczyzna kochana, więc proszę państwa, my dziękujemy bardzo. Kasiu, jeszcze raz dziękuję. Ci ogromnie, ogromnie dziękuję. No i my zapraszamy w przyszły czwartek, a jutro Jakub Bodziony o polityce zagranicznej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Do widzenia.